Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, witam Państwa w świątyni Slow Cinema, dlatego że Nowe Horyzonty, festiwal Romana Gutka, to jest miejsce, gdzie Slow Cinema, które ja próbowałem jakoś zdefiniować jako neomodernizm filmowy, jest szczególnie hołubiony. I mówiąc szczerze, mamy bardzo duże szczęście, że akurat w Polsce i akurat we Wrocławiu jest miejsce, które jest jednym z absolutnie centralnych w skali naprawdę światowej miejsc promowania tej tendencji, która jest jedną z najważniejszych we współczesnym kinie artystycznym, współczesnym kinie autorskim. Slow cinema to jest być może zjawisko, które jest Państwu już w miarę dobrze znane. Tu akurat mamy dwa filmy, które nie w 100% wpisują się w ten nurt, dlatego że Pejzaż we mgle Angelopoulosa jest jednym z najżywszych filmów tego reżysera, a zarazem powstał w latach 80., więc trochę wyprzedza jeszcze to, co nazwalibyśmy kinem najnowszym. Natomiast Syn braci Dardenne to jest film, w którym też dość sporo się dzieje. Mówiąc szczerze, to jest prawdziwy rasowy thriller filmowy, jak Państwo zobaczycie za chwilę. I film, który nakręcony jest przez twórców, którzy też koniec końców do slow cinema by wpisani do końca być nie mogli, ale za to obaj twórcy, i Angelopoulos, i Dardenne, są wpisywani w coś, co ja pozwoliłem sobie nazwać neomodernizmem. I tak spróbuję rozpiąć te nasze dzisiejsze spotkanie na tych dwóch kategoriach, czyli slow cinema i neomodernizm. Obie są wzajemnie, może nie tyle uzupełniające się, chociaż pewnie jakoś ze sobą związane, czy nakładające się na siebie, ale opisujące, opierając się na nieco innych kategoriach i cechach, coś, co na pewno istnieje. Ja już nie boję się zupełnie mówić tego, że ten fenomen kina kontemplacji, kina transcendencji, kina kręconego w zwolnionym tempie, kina, które wymaga od odbiorcy nieco innego nastawienia niż nastawienia, które wiąże się ze śledzeniem losów bohaterów i z identyfikacją z jakimiś wydarzeniami, które napędzają fabułę, że takie kino istnieje. Jeszcze może kilka czy kilkanaście lat temu trzeba byłoby to udowadniać, ale dzisiaj mamy całą gromadkę twórców, którzy są głównymi reprezentantami slow cinema, czyli filmowego neomodernizmu, którzy święcą triumfy już na całym świecie i są traktowani jako praktycznie klasycy współczesnego kina. Mamy Angelopoulosa, który jest klasykiem slow cinema, braci Dardenne, ale do tego byśmy dopisali Bruno Dimonta, Belle Thora, węgierskiego twórcę, Aleksandra Sokurowa, Carlosa Rey Gaddasa, Lisandra Alonso, Michelangelo Framartino, całą gromadkę twórców filmowych, którzy działają w zupełnie odrębnych światach filmowych, którzy nie tworzą żadnej szkoły, żadnego nurtu, który jest spójny i stabilny, którzy nie oddziałują na siebie wzajemnie, ale którzy wytworzyli pewien model kina, który dziś jest, sądzę, w kinie współczesnym, artystycznym najważniejszy. Spróbujmy na chwilkę się do genezy tego slow cinema spróbować odnieść, szukając przyczyn, dla których to kino się pojawiło. Nazwałem je neomodernizmem. Czemu? Dlatego, że to jest nurt, który pojawił się w ostatnich latach. Gdzieś, przypuśćmy, w latach 90. pojawiły się takie pierwsze jego bardzo wyraziste symptomy, ale rozwinął się raczej już w XXI wieku. I to jest nurt, który ja lokuję jako taką próbę odwzorowania, odbudowy prestiżu tak zwanego filmowego modernizmu. To pojęcie być może już Państwu znane, ja je bardzo promuję, chociaż w Polsce pojęcie filmowego modernizmu nie jest do końca rozpoznawalne i nie jest za bardzo lubiane. Bardziej używa się pojęć kino nowofalowe bądź kino autorskie, ale generalnie właśnie filmowy modernizm to jest mniej więcej to, co działo się w latach 50., 60., 70., zwłaszcza w kinie europejskim, chociaż nie tylko, i wiąże się z rozwojem kina autorskiego, z rozwojem kina nowofalowego, rozwojem wszystkich tych nurtów, które no, zadecydowały o tym, że kino autorskie, kino artystyczne uległo tak nieprawdopodobnej w latach 50., 60. i 70. popularyzacji. I wiązało się z takimi zjawiskami jak, ja już o tym też pewnie na jednym z wykładów wspominałem, z instytucjonalizacją kina autorskiego, to znaczy z tym, że rzeczywiście mamy kino autorskie, kino artystyczne, które staje się elementem przemysłu kinematograficznego, bo to jest jakby ten niewiarygodny fenomen lat 50., 60., że filmy trudne, filmy takich twórców jak Antonioni, jak Fellini, jak Bergman, one wchodzą w obieg festiwalowy, one wchodzą w obieg przemysłu kinematograficznego, tam występują gwiazdy filmowe i te filmy zarabiają pieniądze. Absolutny fenomen. Że filmy intelektualnie i artystycznie nośne stają się dobrem przemysłu kinematograficznego, dobrem biznesu. Modernizm filmowy to jest nurt, który mediuje między kinem awangardowym, eksperymentalnym, a kinem mainstreamowym. To był ten wielki fenomen lat 60., 50., 70. I potem gdzieś to jakby zgasło. Stało się jakby mniej zauważalne. Lata 80. uznaje się, niesłusznie zresztą, za jakiś rodzaj kryzysu kina artystycznego czy kina autorskiego. Mówiło się nawet o śmierci kina autorskiego. Susan Sontag w jednym z ostatnich swoich tekstów mówiła o śmierci kinofilii też, która wiązała się z modernizmem, bo modernizm to jest też pewien szczególny rodzaj adorowania kina autorskiego. Taki model adorowania, w którym wnikamy w ten świat, próbujemy o nim rozmawiać, snobujemy się w dużym stopniu, ale czujemy się częścią pewnego jakiegoś niezwykłego fenomenu artystycznego, tworząc różnego rodzaju środowiska kinofilów, ludzi, którzy wchodzą w jakieś takie masońskie loże i tam odnajdują się w komunikacji z innymi kinofilami. Susan Sontag mówiła, jeśli kinofilia umarła, to umarło też kino autorskie, bo ono przestaje kogokolwiek obchodzić. Mówiła to zresztą, żebym nie skłamał, w 1999 roku i akurat w takim momencie, w którym ta nowa forma kinofilii i w związku z tym nowy format kina autorskiego zaczął święcić triumfy, bo neomodernizm to jest odbudowa także kinofilii. To nie jest tylko odbudowa tego kina autorskiego, artystycznego i kina, które zaczyna na nowo nadawać ton współczesnej sztuce, ale to jest także odnowa tego rodzaju komunikacji z tym kinem autorskim, w którym kinofilia jest naturalną dla niego lekturą. Festiwal Romana Gutka, Festiwal Nowe Horyzonty to jest po prostu jeden z najdoskonalszych przykładów, że ta kinofilia rzeczywiście się w ten sposób odbudowała. Kino modernizmu to jest kino, tak jak w dużym stopniu kino autorskie by to kazało, jest to kino akcentujące autorstwo filmowe, akcentujące subiektywizm przekazu, akcentujące te wszystkie elementy, które wiążą się z budową tego artystycznego fundamentu filmowego przekazu i neomodernizm w dużym stopniu próbuje wykorzystywać tamte doświadczenia, usiłując stworzyć coś, co będzie takim nowoczesnym wariantem filmowego modernizmu. Jakie są takie najważniejsze, główne cechy slow cinema? Pierwszą cechą, jakby wynikającą z nazwy slow, jest to, że to jest jakby trochę zwolnione tempo. Rzeczywiście, jeśli kino mainstreamowe jest kinem, które przyspieszyło, jeśli kino mainstreamowe opiera się na dynamicznym następstwie zdarzeń, na szybkim montażu, na też pewnej multiplikacji przekazu filmowego, bo już zobaczcie Państwo, że nie wystarczy na przykład jedna linia narracyjna, tylko musimy ją multiplikować, musimy ją zdublować jakimiś innymi liniami narracyjnymi, co na przykład w sferze plastycznej objawia się tym, że mamy na przykład podzielony ekran na części, bo już jakby nie wystarcza jeden kanał komunikacyjny, tylko musi być ich wiele. Nie interesuje nas już samo kontemplowanie jakiejś sytuacji, tylko musimy w sposób dynamiczny przechodzić z jednego zdarzenia na zdarzenia. Słowem, kino mainstreamowe jest kinem szybkiego tempa, zdecydowanie przyspieszającym. Kino slow jest przeciwne. To jest kino, które spowalnia tempo. To nie jest kino, które jest szybsze niż codzienne doświadczenie człowieka, tak jak to jest w mainstreamie, tylko to jest kino, które wręcz stara się w taki sposób pokazać świat przedstawiony, że on i pokazany jest na ekranie i odczuwany jest przez widza jako coś, co jest wolniejsze od tempa otaczającego nas świata. Jeśli nasz świat jest światem dość wariackim, jeśli chodzi o szybkość i szybkość staje się fetyszem, tak w slow cinema kontemplowanie jakiejś zastanej jednej sytuacji staje się tym doświadczeniem widza, które jest najistotniejsze. A więc zwolnione tempo zdarzeń. Ale zwolnione tempo zdarzeń, które musi być rozumiane nie tak, że nie wiem, zdjęcia są w zwolnionym tempie realizowane, tylko wykorzystywane są przez twórców filmowych w bardzo różny sposób. Takie chwyty inscenizacyjne, takie chwyty reżyserskie, związane z montażem, związane z wykorzystaniem odpowiednich elementów fabuły, które rzeczywiście odczuwane są przez widza jako pewien taki element zwalniający tempo, jakby alternatywny wobec tego, co dzieje się w kinie mainstreamowym. I coś na przykład wykorzystują. Po pierwsze, akcentują trwanie kosztem działania. To jest wręcz absolutnie fundamentalna cecha slow cinema. Jeśli w klasycznym kinie bohater, i tym mainstreamowym także, bohater jest zobligowany do tego, żeby działać, żeby wykonać jakieś działanie, żeby doprowadzić jakąś czynność do końca, która ma być uwieńczona sukcesem, tak w slow cinema sytuacja jest odwrotna. Bohaterowie najczęściej nie są w stanie niczego zrobić, dlatego że znajdują się w pierwotnej sytuacji wyjściowej, która jest sytuacją, która nie pozwala im na jakiekolwiek działanie. Świat przekształca się w pułapkę, w więzienie. Sytuacja, w której bohaterowie się znajdują, jest sytuacją, która w zasadzie od samego początku jest jasne, nie jest możliwa do zmiany. Bądź też bohaterowie są w takim stanie psychoemocjonalnym, który nie pozwala im na podjęcie jakichkolwiek działań, stąd bardzo często kino slow cinema opowiada o melancholii, opowiada o nostalgii, opowiada o uwięzieniu, izolacji, separacji, bądź na przykład o chorobach psychicznych, które na przykład każą bohaterom tkwić w jednej sytuacji jakiejś psychofizycznej, nie mogąc ją w jakikolwiek sposób zmienić. My identyfikujemy się z bohaterem, takiego mainstreamowego, zwykłego kina, dlatego że on jest nośnikiem pewnej aktywności. W slow cinema mamy sytuację, w której bohaterowie nie są w stanie czegokolwiek zrobić. Aktywność jest zgaszona, dlatego że bohaterowie albo mają tego świadomość, albo po prostu nie są w stanie nic uczynić, ale w każdym razie nie są w stanie być nośnikami zdarzeń. Stąd też nieaktywność, niedziałanie, nie ruch jest fundamentem slow cinema, ale trwanie. Kategoria trwania jest fundamentalną dla slow cinema. A co to jest trwanie? To w wielu filmach slow cinema najdoskonale jesteśmy w stanie odkryć. Sytuacja wyjściowa i sytuacja finalna jest w zasadzie dokładnie ta sama. Często nie ma początku, często nie ma końca, dlatego że zarówno początek jakiejś sytuacji, jak i koniec byłby zbyt arbitralną decyzją reżysera. Wchodzimy w jakiś świat, który jest światem niezmiennym. I ta niezmienność i niezmienność w związku z tym bohatera jest w dużym stopniu tematem, który ci twórcy podejmują. Trwanie to jest ta, powiedziałbym, substancja, może to jest złe słowo, ale to jest ta substancja czasu, która determinuje czas. Czas my definiujemy najczęściej poprzez jakieś fragmenty, poprzez jakieś momenty, poprzez jakieś sytuacje, które są jednostkowymi. Tak generalnie mówiąc, nawet oglądając film, doświadczamy czasu. Czas jest doświadczany przez jakieś konkretne sytuacje, które tworzą pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. W slow cinema sytuacja jest w dużym stopniu odwrotna, to znaczy mamy do czynienia tak naprawdę z takim rozszerzeniem się jednej sytuacji, która jest sytuacją niezmienną, a zatem nie mamy momentów, nie mamy chwil, nie mamy poszczególnych etapów zdarzeń, tylko mamy jedną taką niekończącą się jakąś sytuację, która jest sytuacją niezmienną. Oczywiście ona jest kunsztownie przez różnych twórców jakoś kontrowana, na przykład dość częstym chwytem twórców slow cinema jest wykorzystywanie takiego typu czasu, w którym mamy nie tyle ciągłość od jednego zdarzenia do drugiego, tylko raczej krąg i w finale filmu wracamy jakby do punktu wyjścia. stworzyliśmy pewne jakieś koło, ale w finale tego filmu nie mamy do czynienia z jakąś sytuacją, która jest sytuacją pozwalającą pozytywnie zbilansować wydarzenia, tylko docieramy do samego początku. I na przykład takie filmy jak Le Quattro Volte Michelangelo Frammartino, czy Kasaba Nuribel Ceylan'a, debiut tego reżysera znanego nam bardzo dobrze, to są filmy, które bardzo pięknie pokazują to, że w rzeczywistości ten taki cykliczny rodzaj czasu jest naturalniejszy od tego linearnego, który jest ułudą, twierdzą ci twórcy. Dochodzą po prostu do wniosku, że doświadczenie człowieka, to takie zwykłe doświadczenie człowieka, z jakim mamy do czynienia na co dzień, to jest generalnie doświadczenie właśnie takiej raczej niezdolności do działania, raczej takiego usiłowania, raczej takiego doświadczania pewnej niezmienności, albo też są jakieś takie sytuacje, które są zmienne, ale w rzeczywistości one się układają w jakąś niezmienność. I to jest coś, co w kinie klasycznym czy mainstreamowym jest zastępowane jakimś konkretnym, jakąś konkretną sytuacją, która musi zostać zrealizowana. W slow cinema nie. I zobaczycie Państwo, akurat może w tych filmach nie jest to najdoskonalej pokazane, bo te filmy są akurat dość dynamiczne, więc macie Państwo większą przyjemność nienudzenia się na tych filmach, ale w wielu filmach slow raczej odczuwamy nudę, wynikającą po prostu z tego, że nie jesteśmy w stanie skonkludować wydarzenia czymś, co byłoby jakąś świetną, fabularną puentą. Z tym wiąże się druga ważna cecha, to znaczy kwestia tego, jakie tematy mogą być podjęte przez takie temporalne pomysły filmowców. Otóż jeśli nie następstwo zdarzeń, jeśli nie bohater aktywny, to najczęściej bohater pasywny, niezdolny do działania, uchwycony w sytuacji, która jest jakimś doświadczeniem granicznym. To jest bardzo częste w slow cinema. Stąd też bohaterowie są pokazywani w jakimś momencie i momencie jakiejś izolacji czasoprzestrzennej. Prezentowani są wówczas, kiedy cierpią na jakieś formy depresji bądź schizofrenii, ale bardziej depresji niż schizofrenia, bo schizofrenia jest o wiele bardziej taka dynamiczna w swoich reprezentacjach. Depresja, melancholia, kontemplacja jest o wiele bardziej wsobna, jest o wiele bardziej introwertyczna. I tego rodzaju raczej doświadczenia są doświadczeniami chętniej preferowanymi przez twórców slow cinema. Bardzo często pokazywane są sytuacje, w których bohaterowie są przede wszystkim samotni. Jeśli byśmy mieli kontakt bohatera z jakimś innym bohaterem, to wytworzyć mógłby się jakiś konflikt. Natomiast w kinie slow cinema konflikt zastępowany jest doświadczaniem własnego ciała. To nasze ciało staje się tematem, który staje się wiodący w tego rodzaju filmach. Jesteśmy odseparowani od świata zewnętrznego. Możemy jedynie nasłuchiwać tego, że ktoś wokół nas jest. Tak jest na przykład przepięknie w twórczości Tsai Ming-liang'a, tajwańskiego reżysera, gdzie jest bardzo pięknie rozbudowana audiosfera, która zastępuje bardzo często kontakt bohatera z kimś drugim i jedynie słyszy dzięki jakimś odgłosom rur, dzięki odgłosom za ściany, że ktoś gdzieś tam obok jest, ale komunikacja z tą drugą osobą jest w zasadzie niemożliwa. W związku z tym komunikujemy się z własnym ciałem. Fizjologiczność, cielesność to są często te kanały komunikacyjne, które przez slow cinema są chętnie podchwycone. Kino slow czasami jest kinem pornograficznym, dlatego że ono ukazuje ciało, które jest ukazane w bardzo intymnych sytuacjach, w takich, których niby nikt nas nie podgląda i ono staje się takim ciałem otwartym, takim ciałem, które obnaża się w sposób całkowity. My komunikujemy się z własnymi odruchami fizjologicznymi, z płynami ustrojowymi, z własną taką naszą cielesną, fizjologiczną idiosynkrazją, która staje się naturalnym kanałem komunikowania bohaterów. My eksperymentujemy z własnym ciałem. Stąd też na przykład twórczość na przykład Urszuli Antoniak czy na przykład Marine de Van, to są na przykład filmy, w których ciało staje się przestrzenią, która jest poddawana różnego rodzaju eksperymentom. Czemu? bo nie mamy z kim innym się komunikować. I to ciało nasze staje się jedynym kanałem komunikacji. To jest, w związku z tym slow cinema jest bardzo takim humanistycznym w tym sensie nurtem, że ono bardzo mocno eksponuje człowieka. Akurat będziemy mieli braci Dardenne, oni są w inny sposób może humanistyczni, ale to są jedni z największych humanistów współczesnego kina, bo wyróżniają człowieka w sposób niezwykle intensywny, który jest tak efektowny, że jakby cała fabuła, następstwo zdarzeń staje się może nie pewien drugorzędny akurat u braci Dardenne, którzy świetnie opowiadają filmy, ale nie przesłania człowieka, który jest bardzo mocno w twórczości tych reżyserów slow cinema wyeksponowany. Nie posługują się oni klasycznymi chwytami psychologii. My się nie jesteśmy w stanie łatwo z tymi bohaterami slow cinema zidentyfikować. To nie jest tak, że dostajemy gotowy komunikat psychoemocjonalny, że bohaterowie mają jakieś konwencjonalne odruchy, które każą nam się w łatwy sposób utożsamić z ich stanami emocjonalnymi, że określony grymas twarzy jest określoną informacją skierowaną do nas, że mamy identyfikować się na przykład z sytuacją, w której bohaterowie na przykład są zrozpaczeni. Nie. Bohaterowie slow cinema są bohaterami, którzy bardzo często tłumią emocje w sposób bardzo intensywny. W zasadzie dostajemy komunikat niepełny, taki, który wyrażony jest przez twarz, która w zasadzie jest twarzą niezmienną, przez sylwetkę, która skonfrontowana jest z jakąś pustą przestrzenią, w której ci bohaterowie muszą się odnaleźć. Widz musi w sposób o wiele bardziej intensywny komunikować się z filmem. Widz musi jakby wytworzyć w sobie ogromnie duże emocji, które dopiero staną się naturalnym rodzajem takiego autoprzekazu, który widz jest w stanie, poprzez który widz jest w stanie zrozumieć losy, sytuację psychoemocjonalną bohatera. Ale to jest niewątpliwie taki zwrot w stronę bohatera, który jednak jest wyeksponowany, ale zarazem to wyeksponowanie wiąże się z bardzo dużą aktywnością samego odbiorcy filmowego, samego widza, który musi w niego wejść. To się także wiąże z aktorstwem. Bardzo często w slow cinema pojawiają się aktorzy niezawodowi, naturszczycy. Tak jest na przykład w twórczości Bruno Di Monta. A nawet jak pojawiają się zawodowi aktorzy, to oni są w ten sposób ulokowani w filmach, żeby ulegli oni jakiemuś scaleniu się z przestrzenią. To jest bardzo częste w twórczości reżyserów slow cinema, że z jednej strony mamy przestrzeń, która jest przestrzenią bardzo, powiedzielibyśmy, wątłą, taką przestrzenią surową, jakby pozbawioną jakiejś ornamentyki, bez jakichś szczególnych pięknych detali, ale jednak nieprawdopodobnie bogatą emocjonalnie, intensywną, ze względu na to, że możemy przyjrzeć się każdemu drobnemu szczegółowi tej przestrzeni i my się odnajdujemy w niej bardzo dobrze, to znaczy my ją rozpoznajemy dobrze, ona nie jest tłem zdarzeń, tylko rzeczywiście staje się jednym z ważniejszych aktorów, bardzo często tej samotności bohaterów. I aktor daje w slow cinema o wiele więcej, dlatego że on nie może ukryć się za jakąś konwencją aktorską, tylko on musi swoimi jakimiś gestami, swoją cielesnością, często swoją intymnością, tak jest w twórczości Ray Gaddasa, który jest w tym względzie na przykład bardzo potworny wobec aktorów, czy Di Monta, wspomnianego już wcześniej, dać o wiele więcej niż wówczas, kiedy aktor kryje się za jakąś konwencją, za jakąś maską przedstawieniową, która jest pewnym gotowym wzorcem komunikowania się z widzem. Slow cinema nie jest łatwe. Nie jest łatwe dla wszystkich, nie tylko dla reżysera, aktora, ale także dla widza, który musi dla zrozumienia, dla pojęcia, dla wejścia w ten świat silniej zaktywizować swoją obecność w sali kinowej czy przed jakimś telewizorem. To jest wątek, który dla slow cinema jest ważny także dlatego, że w tematyce filmów slow cinema dominują właśnie te, jak wspomniałem Państwu wcześniej, takie najbardziej graniczne doświadczenia bohaterów, graniczne doświadczenia widza. Przyjrzyjmy się na przykład twórczości Lava Diaza. To jest jeden z najbardziej ekstremalnych twórców. Gdybyśmy chcieli puścić jakiś film Lava Diaza, to byśmy rano wyszli z kina, bo jego filmy trwają po czasem 7, czasem po 8 godzin. Ale to jest już twórczość, która kiedyś była jakimś ekstremalnym doświadczeniem w zasadzie kina awangardowego, a w zeszłym roku, w tym roku na festiwalu w Berlinie jeden z filmów Diaza był w konkursie. A więc one się ulegają jakiemuś takiemu coraz większemu takiemu instytucjonalnemu osadzeniu. I Diaz to jest reżyser, który, filipiński reżyser, który na przykład w takim filmie, no weźmy na przykład Melancholię. Taki film Melancholia trwa 8 godzin. I to jest naprawdę niezwykły film opowiadający o depresji, o przeżywaniu żałoby dokładnie, o takim doświadczaniu żałoby, która wpycha trójkę bohaterów, gdybyśmy chcieli streścić ten film, w odgrywanie ról. Pierwszą dużą, gigantyczną częścią tego filmu, trwającą te dobre ze 3-4 godziny, to jest część, w którym bohaterowie, nie bardzo wiemy, kim oni są. Trójka bohaterów, którzy żyją niezależnie od siebie, chociaż w tej samej przestrzeni, którzy zachowują się w dziwny sposób i krok po kroku, a to są długie kroki, jakby zaczynamy coraz bardziej być przekonani, że jest w tych zachowaniach bohaterów jakiś rodzaj fałszu. Druga część tego filmu odsłania nam przyczynę tego fałszu. Oni w rzeczywistości, uciekając od żałoby, w którą popadli, wynikającą ze śmierci bliskich sobie ludzi i tego takiego też fałszu rzeczywistości, która nie pozwala im, to taki lekko polityczny film, nie pozwala im zmanifestować swojego cierpienia, swojej żałoby, bo to jest jakby zabronione. Nie mogą oni nie mogą przepracować tej żałoby w taki oficjalny sposób. Więc oni tę żałobę przepracowują przez akty takiego trochę jakby aktorstwa, którym widzieliśmy tą w tej pierwszej części. Wspaniała druga część pokazująca jakby przygotowania do tej całej sytuacji. I trzecia, która jest takim apendyksem, która opowiada o tym, jak doszło do śmierci kogoś, kto był dla tej trójki bohaterów ważny. I teraz tak, zastanawiam się, po co nam 8 godzin projekcji. 8 godzin projekcji nam jest potrzebne po to, żeby doświadczyć psychofizycznie tego, co doświadczają bohaterowie. Żebyśmy, gdy widzimy na przykład scenę, w której bohaterowie idą przez jakiś fragment przestrzeni. Jest w innym filmie Diaza scena, którą uwielbiam. To jest wspaniały film Florentina Hubalde. Jeśli ktoś chciałby zacząć swoją edukację od Diaza, to polecam ledwie 4 godziny. Wspaniały, niezwykle intensywny emocjonalnie film Florentina Hubalde, opowiadający o tytułowej Florentinie, która jest jakąś przerażająco smutną postacią osoby gnębionej przez tam swojego ojca, jakby znajdującej się w jakimś takiej totalnym jakiejś bezradności. Nikt nie jest w stanie jej pomóc. Są takie kilka scen w tym filmie powtarzane, kiedy Florentina powoli zbliża się do kamery i w milczeniu obiema rękami. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to pokazać, więc próbuję tak. I tak próbuję rękami wymóc na widzu jakąś reakcję w takich niewsłychanie mocnych scenach, kiedy ona jakby prosi o pomoc. Tam jest taka scena w Florentinie Hubaldo, kiedy bohaterka wspina się po takim jakby, no tak po prostu asfaltowa droga, ona pnie się w górę. Ciężko jej jest, więc ona idzie bardzo długo. 10 minut, ale jakby my czujemy, że w tym jednym ujęciu, że no dobra, można było informacyjnie, mamy informację, bohaterka wspina się w górę, no kurczę, wystarczy 4 sekundy, informację mamy, ale to nie chodzi o informację, chodzi o pewne doświadczenie tej sytuacji, które jest doświadczeniem ciężkim dla widza, jakby widz jakby też doświadcza ciężko tej całej sytuacji, zwłaszcza, że po cięciu montażowym bohaterka wcale nie doszła, tylko znika w kadrze i kamera ustawia się gdzie indziej, jeszcze wyżej i ona dalej idzie w górę. I za trzecim razem to samo. I pół godziny filmu mija. Nas już nawet nie trafia szlak, ale czujemy, że to jest dla nas trudne. Jak jesteśmy w domu, to sobie możemy przewinąć, ale w kinie, no to nie wiem, możemy i spać. U Bellitora jest to samo. To jest jeden z najbardziej znanych twórców należących do slow cinema i przyjrzyjmy się takiemu filmowi Szatańskie Tango. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział Szatańskie Tango. Widział ktoś? Wow. Trzy? Super, nieźle jest. 7,5 godziny. I teraz tak, że powieść Krasznohorkoja, według której powstał film Szatańskie Tango, to jest takie 200 paręnaście stron. Można spokojnie nakręcić dwugodzinny film, opowiadający tak w największym skrócie, żeby nie opowiadać za bardzo szczegółowo. Tam po prostu jest taka dosyć kryminalna historia. Mieszkańcy zrujnowanego gospodarstwa rolnego, którzy nie mają naprawdę nic do roboty, postanawiają sprzedać swoje krowy, żeby jedyne co mają, i te pieniądze wręczyć jakiemuś hochsztaplerowi. Oni wiedzą, że to jest hochsztapler, że to jest oszust, ale oni po prostu są w tak beznadziejnej sytuacji, tak bardzo nie widzą sensu swojej egzystencji dalej, że nawet są w stanie zgodzić na to hochsztaplerstwo, na to oszustwo, które jest dla nich przecież tak naprawdę klęską dodatkową, dać mu w ręce te pieniądze po to, żeby na chwilę uwierzyć, że on znajdzie dla nich jakąś szansę na nową egzystencję. On ich wysyła na poniewierkę po świecie, żeby szukali gdzie indziej miejsca dla siebie na szczęście. I ta powieść spokojnie mogła być przeniesiona na dwugodzinny film. Ale Bellator od początku wiedział, że jeśli ma zbudować odpowiedni przekaz, też taki psychoemocjonalny w tym filmie, to ten film musi trwać dłużej. Nie może tam być miejsca na elipsę czasową, zwykłą elipsę czasoprzestrzenną. Jeśli mamy scenę, w której bohater wychodzi ze swojej chałupy i idzie do gospody, to powinno być cięcie montażowe. U tora on idzie. To nie jest daleko, 10 minut, ale 10 minut projekcji. I czujemy się zakładnikami tego świata, tak jak bohaterowie są zakładnikami tego świata, że oni się nie mogą wyrwać z tego świata, że to jest takie miejsce, które jest miejscem upodlającym, upodlającym w tym marazmie, w tej beznadziejności, bezsensowności. I jest, jak Państwo, nie wiem, czy te trzy osoby, które ten film widziały, podzielą moje takie doświadczenie. Na początku widz jest zirytowany tą długością. Dużo osób wychodzi, wiele osób idzie spać, chrapią tu, tam, siam, owam, ale to jest normalna reakcja organizmu. Potem wchodzimy w ten flow, w ten taki rytm tego filmu. I potem, proszę Państwa, te ostatnie dwie sekwencje, to ten film biegnie jak Captain America. Naprawdę. Tam już to tempo czujemy, że to jest szybkie tempo, bo dosyć szybko się przyzwyczajamy do tego tempa. Jeśli oczywiście oglądamy ten film w kinie i nic nas nie pozwoli nam przyspieszyć zdarzeń. Fantastyczne. Tych filmów takich bardzo długich nie jest wiele tak naprawdę, ten slow cinema. W związku z tym oni raczej, ci twórcy slow cinema, oni to wydłużone tempo zdarzeń osiągają przez nie tyle wydłużenie czasu projekcji, co rzeczywiście przez albo eliminację zdarzeń, albo też taką formę opowiadania, w której koncentrujemy się na sytuacjach, które są sytuacjami niepozwalającymi na jakby śledzenie i emocjonowanie się wydarzeniami. I tu jednym z takich prekursorów tego całego nurtu był na przykład Jim Jarmusch, który być może Państwo widzieliście, jeden z jego ostatnich zresztą filmów, który jest bardzo dobrym reprezentantem slow cinema, czyli Limits of Control. I to jest film, pewnie nie jedna osoba widziała. To jest generalnie mówiąc film, który mógł być w scenariuszu dosyć porządnym filmem, takim sensacyjnym. Opowieść o płatnym mordercy, który musi na zlecenie dokonać zabójstwa jakiegoś gangstera, który jest zatrzaśnięty w takiej jakby twierdzy, do której w zasadzie się nie jest człowiek w stanie dostać, bo jest chroniony w sposób taki w zasadzie jakby nie dający nadziei, że ktokolwiek mógłby go zabić. I ten główny bohater przez cały czas trwania filmu wykonuje jakby takie do pewnego stopnia czynności zastępcze. W kilku takich sekwencjach robi to samo. Przychodzi do kolejnego miasteczka hiszpańskiego, bo akcja rozgrywa się w Hiszpanii, siada na rynku, zamawia dwa espresso, zawsze dwa, a nie jedno. Potem ktoś przychodzi zawsze w to miejsce i daje mu jakąś kolejną wskazówkę działania. Generalnie mówiąc, nic się kompletnie nie dzieje. No ale jednak dowiadujemy się, że celem bohatera jest przedostanie się do wnętrza tej twierdzy. Jest ta bardzo piękna sekwencja, bardzo piękne cięcie montażowe, kiedy bohater staje na wzgórzu, obserwuje z tego wzgórza tą twierdzę. No widzimy mury, ogrodzenie, psy, strażnicy, bezradność. I bohater wówczas tak symbolicznie pali mapę, która jest po prostu niezbędna w tym momencie. I po cięciu montażowym jest w środku. Ten gangster zdziwiony pyta się, jak to się dostałeś. On odpowiada, użyłem imaginacji. Ale wszystko to, co jest jakby istotą kina akcji, istotą kina mainstreamowego, czyli działanie, stworzenie jakiegoś planu, realizacja tego planu, napięcie, które się z tym wiąże, zostaje wyeliminowane i zastąpione przez elipsę czasową. A wszędzie tam, gdzie elipsa powinna zostać zastosowana, to jej nie ma. Przeciwnie, wydłużamy czas trwania. Koncentrujemy się na tych momentach niedziania się kosztem tych elementów, które są elementami jakiejś aktywności bohaterów. To jest dość typowe dla slow cinema, bo slow cinema tak naprawdę odsłania nam, no nie chcę powiedzieć górnolotnie, prawdę o rzeczywistości czy prawdę o świecie, bo to zabrzmi tak strasznie gimnazjalnie, ale odsłania nam to, że generalnie mówiąc tak trochę nasze życie wygląda. Albo wykonujemy wciąż te same czynności, które niby układają się w jakieś przyczynowo-skutkowe, w rzeczywistości są realizacją jakiegoś ciągle powtarzającego się schematu, albo mamy ciągle jakieś usiłowania, które gdzieś tak nas mają doprowadzić do jakiegoś celu, albo jesteśmy w stanie zawieszenia, takiego niekończącego się oczekiwania. I tak mniej więcej wygląda to nasze życie. I slow cinema mniej więcej tak to życie też swoich bohaterów portretuje. Czasami wybierając nawet bohaterów, którzy teoretycznie powinni być nośnikami bardzo dużej aktywności, bo na przykład są gangsterami, bądź na przykład gwiazdami filmowymi. I próbujemy poprzez takie postaci, które na pozór powinny być aktywne, pokazać raczej nieaktywność. Slow cinema to jest też bogata, jak wspomniałem Państwu wcześniej, akustyka, dlatego że twórcy slow cinema chętnie przesuwają w przestrzeń pozakadrową najważniejsze informacje. Oni nie próbują posługiwać się takimi chwytami narracyjno-inscenizacyjnymi klasycznymi dla filmu, czyli wyjaśniamy pewne zawiłości, intrygi, budujemy napięcie, a potem je wyjaśniamy, jakieś tajemnice, które wytwarzamy, tylko przesuwamy w przestrzeń pozakadrową na przykład najważniejsze, istotniejsze fragmenty intrygi i próbujemy stworzyć taki rodzaj rzeczywistości filmowej, w której bardziej obserwujemy tę rzeczywistość z jakiejś takiej do pewnego stopnia przypadkowej perspektywy. Nie dostajemy dużej liczby informacji, tylko musimy się w dużym stopniu informacji domyślać. Jesteśmy w takiej sferze domysłów, które są dla nas na początku dosyć niepokojące, takie irytujące może czasami, ale stanowią też efektowny rodzaj narracji, którym posługują się ci twórcy slow cinema. Skoro obraz jest niekompletny, bo zwykle jest niekompletny, to ogromną rolę odgrywa akustyka, izolowane dźwięki, najczęściej diegetyczne, to znaczy nie takie, które są wyjęte z przestrzeni pozadiegetycznej. Bardzo rzadko pojawia się w filmach slow cinema muzyka niediegetyczna, muzyka ilustracyjna, bo ona jest łatwym chwytem budowania napięcia, budowania emocji, budowania pewnego przekazu uczuciowego. Słyszymy muzykę ckliwą i oczywiście już nam ronią się łzy, bo to jest jakby naturalny kanał komunikowania się. Jeśli usuniemy muzykę ilustracyjną, wówczas mamy taki dosyć goły świat i my musimy wejść w ten świat ze własnymi uczuciami i emocjami. Bogata akustyka pozakadrowa, diegetyczna, ale pozakadrowa, buduje nam kontekst sytuacji. Pokazuje, jak bardzo rzeczywistość, którą obserwujemy, jest fragmentaryczna. jak bardzo dużo ważnych informacji znajduje się gdzieś naokoło, ale nie tu, nie w tym miejscu, które jest widoczne. To jest zupełnie inny rodzaj komunikacji niż ten, który jest w kinie mainstreamowym, w którym jeśli nawet jest jakiś dźwięk pozakadrowy, to on jest bardzo ładnie wkomponowany potem w samą rzeczywistość widzialną. W slow cinema pojawia się i nie ma swojego kontynuacji, nie ma swojej kontynuacji w sferze wizualnej. Staje się on jakąś stałą zagadką, która rozbudowuje przestrzeń, buduje kontekst, ale kontekst, który cały czas jest niepełny. No to ta słynna maksyma Roberta Bressona, że oko jest leniwe, a ucho nie, że jak coś widzimy, to jesteśmy, to mamy gotowy komunikat, a jak coś słyszymy, to musimy sobie dopowiedzieć coś obrazem. Rzeczywiście my dobudowujemy dużo, dużo znaczeń poprzez różnego rodzaju domysły. Slow cinema, powiedzielibyśmy więc, jest w warstwie takiej narracyjnej, bo na niej się na początku skoncentrowaliśmy, jakimś sprzeciwem wobec kina mainstreamowego. Czy to jest więc taki snobistyczny gest tych twórców? No nie tylko. To jest niewątpliwie sprzeciw nie tyle wobec współczesności, tylko wobec na pewno tempa zdarzeń, którym my sami tkwimy. To nie jest kino, które odrywa się od współczesności, tylko przeciwnie, stara się pokazać, że pewne doświadczenia człowieka, które są doświadczeniami pozaczasowymi, są również doświadczeniami codziennymi. I to raczej kino mainstreamowe nas od tej codzienności odciąga, podczas gdy slow cinema wydaje się być nawet pod pewnymi względami bardziej realistyczne, mimo że posługuje się bardzo środkami filmowego wyrazu, które są intensywne wizualnie, więc często z realizmem niewiele mają wspólnego. Slow cinema to jest nurt, który próbuje nie tyle przywrócić wielkość kina tego modernistycznego, tego kina autorskiego, bo ono ma pełną świadomość, że już nie ma powrotu. Nie ma powrotu do takiego standardu i takiego statusu kina, jakie było w latach 50., 60., 70., kiedy po prostu ludzie tłumnie chodzili na te filmy Felliniego czy Bergmana, bo to było jakby naturalne dla wówczas żyjących ludzi. Dzisiaj wiemy doskonale, że te filmy Dimonta, Sokurowa obejrzy garstka. I ta garstka ludzi no, nie zastąpi tego masowego oglądu filmów modernistycznych tych z lat poprzednich. Więc jest slow cinema, jest neomodernizm nurtem w dużym stopniu, może nie tyle narcystycznym, co jednak nastawionym nostalgicznie. To znaczy ma w sobie taki wymiar, że musimy w jakimś sensie pogodzić się z tym, że jesteśmy zepchnięci na margines, że możemy jedynie ten nurt celebrować w jakichś, nie wiem, bocznych salach festiwalowych czy gdzieś poza przestrzenią kina mainstreamowego. Ale tak jak Państwu powiedziałem, łączy się z tą nową formą kinofilii, z tą kinofilią, która się odbudowuje w ostatnich latach. Wiąże się także z tym, że mamy o wiele większy dostęp do filmów, w związku z tym możemy o wiele łatwiej do tych filmów też takich slow cinema neomodernistycznych dojść, bo to nie tylko festiwale filmowe czy dystrybucje oficjalne, ale no, nie da się ukryć także dystrybucje nieoficjalne, które są też naturalnym kanałem komunikowania się kinofilów dzisiaj. I choćbyśmy bardzo się na to obrażali, to jednak kinofilia ta nowej generacji wiąże się w dużym stopniu z aktywnością internetową, z blogami internetowymi, z własną możliwością tworzenia list rankingowych, więc nie potrzebujemy już krytyka filmowego, który by nas prowadził, nie potrzebujemy często producenta filmowego, bo możemy sami film wyprodukować, no i nie potrzebujemy dystrybutora, bo sami stajemy się dystrybutorem. Więc ta kinofilia naszych czasów jest też kinofilią o wiele bardziej taką aktywną i ona trafiła na bardzo podatny grunt tego kina neomodernistycznego, kina slow cinema. To jest dla tego rodzaju fenomenów kina autorskiego bardzo istotne. Ale jak powtarzam Państwu raz jeszcze, nie jest to po pierwsze nurt, który jest odwrócony plecami do współczesności, tylko próbuje pewnymi zabiegami amplifikującymi doświadczenia twórców modernistycznych opowiedzieć o pewnych zjawiskach, które są zjawiskami jakby stale obecnymi w życiu człowieka, tego także współczesnego. I ta kondycja współczesności jest przez nich świetnie opisywana. Co opisują? No oprócz takich ponadczasowych rzeczy, jak na przykład samotność, izolacja czy depresja, oczywiście alienacja, niezdolność do komunikowania się z drugą osobą, czy takie typowe, może bardziej dla współczesności, chociaż nie wiem, komunikowanie się z własnym ciałem, które staje się często jakby naturalniejszym sposobem kontaktu niż kontakt z osobą drugą. A zatem to nie jest odwrót od współczesności, tylko to jest wybranie takich środków filmowego wyrazu, które te doświadczenia stałe, ponadczasowe, może dzisiaj we współczesności bardziej zintensyfikowane, próbują najlepiej uchwycić. I nie jest to też język filmu, który jest anachroniczny. To nie jest język filmu, który jest odwrócony od współczesnego sposobu komunikowania się w ten sposób, że wykorzystuje jedynie przeszłość, tylko próbuje zdystansować się do współczesnych środków filmowego wyrazu w ten sposób, że intensyfikuje pewne fenomeny, które zostały przez mainstream odrzucone, jak na przykład właśnie przestrzeń pozakadrowa, zintensyfikowana akustyka diegetyczna, czy kwestia czasu, która jest dla neomodernizmu tak istotna. I mamy, proszę Państwa, na koniec wspomnę o tych dwóch twórcach, Theo Angelopoulos i bracia Dardenne. Angelopoulos to jest twórca niezwykły, niedawno umarł niestety, no już niedawno, kilka lat temu, kręcąc swój film, którego no już nikt nie był w stanie za niego dokończyć. Grecki reżyser o bardzo imponującym dorobku reżyserskim, mimo że nakręcił tych filmów nie tak bardzo dużo, ale wiele z nich to arcydzieła. Twórca, który jakbyśmy tak starali się jakąś łatkę mu przyłożyć, to najprawdopodobniej kojarzony był przede wszystkim z takim kinem poetyckim, to znaczy próbującym przenieść na grunt języka filmu przede wszystkim taką poetycką retorykę, opartą na metaforyce, opartą nie na następstwie zdarzeń, tylko na pewnym takim doświadczeniu pewnych określonych sytuacji, które są sytuacjami raczej przeżywanymi jak kontakt z jakąś alegorią czy metaforą właśnie. Państwo to bez problemu zidentyfikujecie, oglądając pejzaż we mgle. Twórca, który kojarzony jest z historiozofią. To jest twórca, który cały czas opowiada o historii Grecji, ale w zasadzie opowiada o niej w taki sposób, żeby nadać tej historii Grecji bardzo uniwersalny, ponadczasowy charakter. I twórca, który akurat w pejzażu we mgle, to jest zauważalne, próbował znaleźć dla tego swojego sposobu opowiadania taki rodzaj przekazu, który byłby jednak dość strawny także dla bardziej masowego odbiorcy. Czy pejzaż we mgle jest filmem jakby trudnym do odbioru? Nie, zobaczymy. Myślę, że to jest jeden z najbardziej komunikatywnych filmów Angelopoulosa, ale pozwolę sobie Państwu na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, mitologia. Angelopoulos jest reżyserem, który nie tyle aktualizuje mity, co twierdzi, że w życiu człowieka, w naszym świecie, mity są stale obecne. To jest taka drobna różnica, bo to nie jest tyle aktualizacja mitów tych ze starożytnej Grecji, ile stwierdzenie, że Grecy opisali pewne procesy, które są procesami ponadczasowymi. Tu Państwo na pewno wychwycicie dwa główne mity, do których Angelopoulos się stale odwołuje. Pierwszy mit to jest mit Odyseusza, przy czym mniej Angelopoulosa interesuje Odyseusz, a o wiele bardziej Angelopoulosa interesuje Telemach, czyli ten syn Odyseusza, czekający na swojego ojca, wyczekujący tego swojego ojca, nie mogący się na niego doczekać. Tutaj mamy parę Telemachów. Dwójka bohaterów, mały chłopczyk i nieco starsza od niego siostra, którzy czekają na swojego ojca. To jest pierwsza mitologia, którą Państwo tutaj bez problemu wychwycicie. Telemachowie ruszający na poszukiwanie swojego ojca, jak mitologii. I drugi bardzo ważny mit, czyli mit Atrydów. Tutaj on jest najbardziej zauważalny w tym, że po opuszczeniu domu rodzinnego. Ja nie zdradzam żadnej tajemnicy. To jest naprawdę pierwsza scena. Po opuszczeniu domu rodzinnego przez ojca, który gdzieś wyjechał, można powiedzieć Odyseusz, ale można też powiedzieć, że Agamemnon, który jedzie na wojnę. Tutaj ojciec nie pojechał na wojnę, tylko pojechał do pracy do Niemiec. Matka zaczyna zdradzać swojego męża ze swoim kochankiem. Mamy więc mit Agamemnona, jego żony Klytajmejstry i kochanka Klytajmejstry, czyli Aigisthosa. I te dwa główne mity w twórczości Angelopoulosa są stale obecne. Jak przyglądamy się filmom Angelopoulosa, to w zasadzie wszyscy bohaterowie będą bohaterami, którzy będą te mity albo Atrydów, do których trzeba dołączyć też oczywiście Orestesa i Elektrę, albo mit Odyseusza z Telemachem i Penelopą, stale będą one przez Angelopoulosa wykorzystywane. Zwróćcie Państwo uwagę, jak pokazana jest matka w tym filmie. Zobaczycie Państwo, że matka pokazana jest w tym filmie, też nie zdradzam, bo to jest absolutny początek filmu, przez stróżkę światła dochodzącą spod drzwi. Bardzo piękny chwyt. Zwróćcie Państwo uwagę na zapowiedź. Znowu nie zdradzam, bo to jest pierwsza scena. Wszystko dzieje się w pierwszej scenie. Zwróćcie Państwo uwagę na sposób zapowiedzenia pociągu, do którego próbuje nasza dwójka bohaterów wsiąść. To chyba brzmi mniej więcej tak, pociąg pospieszny z Aten do Niemiec. Niemcy tutaj nie są absolutnie jakimś konkretnym miejscem. Niemcy są pewnym mitem. To jest miejsce, do którego Grecy w latach 50., 60. masowo wyjeżdżali do pracy. I tam gdzieś znikli, zostali, pozostawiając często swoich dzieci czy swoje żony same w tych opustoszałych często jakichś wioskach i miasteczkach. Ten eksodus Greków, gastarbeiterów, powodował rzeczywiście jakieś dramatyczne konsekwencje społeczno-ekonomiczne w Niemczech, w Grecji. Jak to się skończy, to już Państwu na pewno nie powiem, ale tamte Niemcy wybrzmią raz jeszcze. Zobaczcie Państwo na tę rzekę, która jest jak Styx. Bardzo dziwna rzeka, jeśli chodzi o kwestię geograficzną, ale to jest metafora. Bardzo piękna w tym filmie metafora. Być może pomocne, ważne w tym filmie będzie także taki epizod, który się pojawi tam w pewnym momencie, kiedy nagle dwójka naszych bohaterów trafia na trupę teatralną. To może dla Państwa być niejasne, co ta trupa teatralna znaczy, czym ona jest. Ale to jest trupa teatralna, która jest cytatem z innego filmu Angelopoulosa, z filmu Podróż komediantów z 1975 roku, słynnego filmu, który uważany jest za jedno z największych osiągnięć tego reżysera. Wspaniały rzeczywiście film opowiadający o w jakimś sensie historii Grecji od lat 30. po 50. z perspektywy wędrującej po Grecji trupy komediantów. I oni jakby są wskrzeszeni przez Angelopoulosa raz jeszcze do pejzaży we mgle. Cały czas są w drodze. I ten wątek rzeczywiście jest bardzo ładnie przez Angelopoulosa w tym filmie wygrany i zarazem nastrojony niezwykłym smutkiem, melancholią, bo smutek i melancholia to są takie główne słowa, które ten film definiują, bo to, co bohaterowie tam doświadczają, to raczej wesołe nie jest. Mam nadzieję, że sercem Państwo ten film zobaczycie, więc wiele o tym filmie mówić nie będę więcej, ale te chyba wątki są najistotniejsze. No i bracia Dardenne. Chyba bardziej znani twórcy, belgijscy, duet dwóch braci, którzy kręcą swoje filmy od lat 80., ale od 90. są na wielkim topie. Według mnie Syn to jest ich największy film. Może obok Rosetty. Rosetta i Syn, dwa arcydzieła tego reżysera, tych reżyserów. Twórców, którzy, zobaczcie Państwo, nie wiem, czy ktoś widział Rosettę, może też. Twórcy, którzy wyrastają z takiego, chcielibyśmy powiedzieć, lewicowego, zaangażowanego społecznie kina. Kina opowiadającego najczęściej o przedstawicielach proletariatu, biednych, czasami bezrobotnych, na pewno takich, którzy nie są w stanie osiągnąć jakiegoś sukcesu materialnego z racji tego, że na przykład nie są wyedukowani, bądź na przykład są emigrantami, bądź są osobami, które nie są w stanie się w takim burżuazyjnym, kapitalistycznym, mieszczańskim społeczeństwie odnaleźć. Ale Angelopoulos to nie jest Ken Loach, który teraz wygrał festiwal w Cannes. To nie jest politycznie zaangażowany tandem reżyserów. To jest raczej próba takiego silnego zaakcentowania tego humanistycznego pierwiastka, gdzie nie tyle system, ideologia jest najistotniejsza, tylko doświadczenie rzeczywiście konkretnego człowieka, który pokazywany jest z niesłychaną intensywnością wyrazu. Niekoniecznie twarz, czasami plecy. Zobaczcie Państwo, jak wprowadzany jest bohater, grany przez Oliviera Gourmet, który dostał nagrodę w Cannes za tę rolę w tym filmie Syn. Jak wprowadzany z tego filmu przez plecy, przez cielesność, przez takie rozedrganie cielesne. My cały czas jesteśmy przy nim, my jesteśmy blisko, my się nie oddalamy od niego. I ta bliskość, ta cielesność no w tym filmie jest niesłychanie istotna, z racji też także dlatego, że ogromnie istotny w tym filmie jest ten tytułowy Syn. Fantastycznie dobrany tytuł, który nas tak cudownie na początku zwodzi. To jest jeden z najlepiej napisanych scenariuszy w kinie, naprawdę. Zobaczcie Państwo, jak ten scenariusz jest napisany i zwróćcie Państwo uwagę na niewiarygodnie kunsztowne wprowadzenie do tego filmu rekwizytów. Rekwizytów, które ulegają ciągłym zmianom znaczeń. Jest tam kilka rekwizytów, nie będę Państwu mówił jakich, zresztą nie jest ich tak bardzo wiele, które ulegają ciągłym pewnym zmianom znaczeń aż do genialnego finałowego ujęcia, które jest jednym z najmocniejszych ujęć, jakimi obdarzyli nas bracia Dardenne. Świetnie zawsze urywający swoje filmy, bo to jest ten znakomity sposób narracji u Dardennów, że wchodzimy dynamicznie w film i gwałtownie z niego wychodzimy. Nie ma tam żadnego oddechu, żadnej puenty takiej, która pozwoli jakimś planem dalszym zakończyć historię, odetchnąć, napisy końcowe, jest super. Tu nie ma tak. Tu po prostu wchodzimy z ciosem w twarz i wychodzimy ze ściskiem w gardle. To są fantastyczni scenizatorzy, świetni reżyserzy filmowi, więc za bardzo ze slow cinema to nie ma za wiele wspólnego, ale jednocześnie to jest bardzo głęboki humanizm, ale humanizm, który nie opiera się na jednak tych socjalistycznych fundamentach ich twórczości i na to chciałbym szczególnie Państwu zwrócić uwagę na sam koniec, tylko na bardzo silnie zaakcentowanym personalizmie katolickim. Oni wyrastają z personalizmu katolickiego, oni wyrastają z tego kręgu kulturowego, z tego kręgu intelektualnego, w którym te wartości chrześcijańskie są. Akurat w tym filmie Państwo zobaczycie to bez problemu, bo tam ukryta jest świetna metaforyka chrześcijańska. Zawód głównego bohatera, stolarz, on tu nie jest przypadkowy. Ta przenoszona w jednej ze scen belka, to ona ma taki silnie chrystusowy wymiar i niewątpliwie kwestia ofiary, kwestia różnych z tym związanych słów, które nie chcę mówić, bo wiem, że żyjemy w czasach, w których nie można spoilerować, ale one, te słowa takie wynikające z tej tradycji Nowego Testamentu w tym filmie są szczególnie mocno zauważalne, więc tutaj bracia Dardenne, jeśli gdzieś powinni być lokowani, to raczej nie w takiej tradycji marksistowskiej, tylko w tradycji personalizmu katolickiego, który w jakimś sensie jest tym przywróceniem szacunku jednostce w tym świecie kapitalistycznym, więc wiele, nie wyciągając z marksizmu, w niektórych aspektach wiąże się z socjalistyczną myślą intelektualną, ale bracia Dardenne bliżsi na pewno są personalizmowi katolickiemu niż marksizmowi. Zobaczcie Państwo też ten film Syn jako też jeden z majstersztyków filmowego opowiadania, scenariusza, gry aktorskiej, twórców, którzy należą do najwybitniejszych. Myślę, że te filmy będą w miarę czytelne mimo wszystko i w miarę takie też intensywne w wyrazie, więc mam nadzieję, że będą dla Państwa dużym doświadczeniem, a po tych filmach być może Państwo też sięgną po te takie hard, slow filmy i chociaż raz gdzieś doświadczą tego spowolnionego tempa, żeby jakoś też odseparować się od naszych wszystkich smartfonów i innych szybko migających jakichś otaczających nas sytuacji. Także dziękuję Państwu bardzo i miłych wrażeń.